Bo jak zaczęłam sobie analizować pewne rzeczy, pewne zachowania, niby chodziliśmy w niedzielę do kościoła, ale to było pójście, to było chodzenie do kościoła. To nie było pójście, nawiązanie relacji z Bogiem, tylko chodziliśmy do kościoła. No, w zasadzie no, możesz iść do sklepu to samo, to taki sam by miało skutek, tylko tam jeszcze byś coś kupił, tak? A tutaj to godzina stracona. Mojemu ojcu zawsze coś się nie podobało w moim zachowaniu, więc pewnego dnia mi mój tatuś zakomunikował, że przed wyjściem do kościoła będzie mnie tak mocno prał, żebym sobie na całą godzinę zapamiętała, że mam stać grzecznie i się nie ruszać. A ja mam zespół nadpobudliwości psychoruchowej, więc generalnie ja się w ogóle ruszam, cały czas się ruszam i dla mnie nieruszanie się nie jest naturalne i nie jestem w stanie wytrzymać nawet tego nieruszania. I tak było. Więc mnie chodzenie do kościoła to kojarzyło się w zasadzie tylko z bólem. Dla mnie pójście do kościoła to był ból, więc bo ja miałam, jako dziecko miałam refluks i miałam wybiórczość pokarmową. I któregoś dnia nie chciałam zjeść obiadu. Moja mama mnie chciała na siłę nakarmić i przekarmiła mnie. Ja zwymiotowałam ten obiad na stół. No to wszystko, co tam stało. I pamiętam, jak mnie mój tata złomotał. Tak mnie zbił, że ja byłam fioletowa w zasadzie. No całe plecy miałam fioletowe. Po czym postawił mi czysty talerz zupy nalany i powiedział mi, że mam to zjeść. Nie stanę od stołu, dopóki nie zjem. I to w zasadzie, powiem ci, że od tamtej pory ja nie czuję uczucia sytości, wiesz? Bo ja jem ze strachu. Ja całe życie jem ze strachu. Ja miałam wtedy ze 3 lata. 37 lat nie czuję uczucia sytości. Mój ojciec był człowiekiem, którego zostawiła matka, którego wszyscy zostawiali, który nigdy nie usłyszał, że coś robi dobrze, który w zasadzie nawet on nawet nie był w stanie przyjąć miłości rodzinnej, bo on nawet nie wie, co to znaczy miłość. Wiesz, to się ciągnie od wojny w zasadzie w naszej rodzinie, bo mój dziadek, ojciec mojego ojca, był sierotą wojenną. Mój pradziadek zginął w kampanii wrześniowej, zaraz umarła jego żona i zostało 3 chłopców, niechcianych, przez nikogo. Mój dziadek zginął w 1939, a mój pradziadek jest w 1939, a mój dziadek był z 1932 roku. Więc miał w zasadzie 7 lat, jak został sierotą, i miał dwóch braci. Jednego młodszego, drugiego 2 lata starszego. To mniej więcej w podobnym wieku były dzieci. I to były takie, wiesz, sieroty. Z domu do domu, od kuzynów do kuzynów. Mój dziadek w zasadzie, jak miał 19 lat, 18 lat, wstąpił do wojska. Ja się śmieję zawsze, że wiesz, no, mając na względzie to, jakie to były czasy, to się cieszę, że nie został jakimś zomowcem, tylko w Ludowym Wojsku Polskim służył. Także no nie nauczył swojego syna miłości. Ożenił się dosyć wcześnie, miał 20 tam chyba kilka lat, jak się ożenił. Ale moja babcia go nie kochała. Ona chciała się wyrwać z domu, a on był żołnierzem. I dla niej to była, wiesz, przepustka do lepszego życia. I z takiego związku, gdzie nie było żadnej miłości, narodził się mój ojciec. Jego matka wyjechała do Stanów, jak miał, nie wiem, z 10 lat. I on tej miłości nigdy nie miał. Mieszkał z tym ojcem i macochą. I ta macocha go biła. Więc to jest mocno przeorany człowiek. I naprawdę tu trzeba cudu, żeby ten człowiek zrozumiał w ogóle, na czym polega miłość. Ja nie chcę go tłumaczyć, bo to, że mały Andrzej był niekochany, to jest jedna sprawa, ale dorosły Andrzej nigdy nie włożył ani krzty pracy w to, żeby stać się człowiekiem, który potrafi tę miłość i przyjąć, i dać. Nie kochał ani mnie, ani mojego brata. Zresztą powiedział mojemu bratu to kiedyś, że nigdy nas nie chciał. Także jestem dzieckiem niechcianym. Jest szkoła podstawowa. Długo jestem najlepsza w klasie. Chcą mnie przepychać co roku do klasy wyżej, ale że jestem z końca roku, to moja mama się na to nie zgadza, więc siedzę w tej szkole. Przepraszam za określenie, z bandą tumanów, i się nudzę. I zaczynam się zastanawiać, po co ja mam do tej szkoły chodzić. W szkole się nudzę, wracam do domu. Albo dostaję łomot od ojca, albo dostaję łomot od brata, albo ewentualnie jeszcze mój brat, powiedzmy, dotyka mnie w niewłaściwy sposób. Tak wygląda moje życie bardzo długo. Na pewnym etapie życia odkryłam, że im staję się grubsza i mniej atrakcyjna, tym mój brat rzadziej mnie dotyka. Więc jem na potęgę. Jem kompulsywnie. Słyszę cały czas, że Grubasowi nic nie kupuj, gruby nic nie kupuj, grubas telefon do ciebie dzwoni. Jestem na każdym w zasadzie punkcie wyśmiewana, wyszydzana, poniżana. Oprócz tego jestem głupia, się do niczego nie nadaję, wiesz. Później idę do liceum, do katolickiego liceum, nie miałam wpływu na wybór szkoły, bo mój tata chciał, żebym skończyła szkołę prowadzoną przez zakonnicę. No mój brat w pewnym momencie się ode mnie już odczepił. Moi rodzice, mój ojciec częściej spędzał czas poza domem. W zasadzie zaczęli się rozchodzić, tak? Przestali już do siebie w ogóle ze sobą rozmawiać, odzywać się do siebie. I w zasadzie to jest taki wzór, który ja wyniosłam z domu. Że mężowi to się wydaje komendę, jak jest coś ciężkiego do zrobienia i się w zasadzie z nim nie rozmawia. Po co rozmawiać, skoro on tak nic nie rozumie? Mąż to jest tylko taki ktoś, kto podniesie rękę na dziecko, więc to dziecko trzeba bronić przed tym mężem. Parasolem ochronnym otoczyć to dziecko. I dochodzimy do momentu, kiedy ja no trochę zmądrzałam, tak? Tak po ludzku, no ludzką mądrością zmądrzałam. Przestałam palić papierosy, przestałam się alkoholizować. Narkotyków nigdy nie brałam tylko, no to tak. No i nie łajdaczyłam się. No, o ile to jest w ogóle wartość dodana. Przygotowywałam się do matury, dowiedziałam się, że mam jakiś nowotwór na tarczycy, potem to się okazało, że to była błędna diagnoza, więc przygotowuję się do matury z perspektywą, że mam raka, z perspektywą, że prawie co drugi dzień słyszę od mojego ojca, że po co ty się uczysz, ty i tak nie zdasz tej matury, że ty jesteś głupia, ty i tak się niczego nie nauczysz, ty się i tak do niczego nie nadajesz, jesteś beznadziejna. I ja w pewnym momencie tak się zawzięłam, jak słyszałam ciągle, że jestem gruba, że przestałam jeść. Wpadłam w bulimię. Więc zaczęłam się zmuszać do wymiotów. Najpierw z jednej strony kompulsywnie się objadałam, a z drugiej strony zmuszałam się do wymiotów. I trwało to jakiś czas, aż naprawdę schudłam, że byłam chuda jak szczapa, no, jak Patyk wyglądałam. I któregoś dnia mój ojciec przyjechał do domu zostawić mamie brudne rzeczy do prania. I jak to stwierdził, powiedział mi, jak ty wyglądasz, jak wiesz, jak tylko ci ta gaśnica w miejscu nosa została. Także takiego miałam tatusia kochanego. W zasadzie nie dostałam od niego żadnego pozytywnego wzmocnienia. Mój ojciec nigdy mi nie powiedział, że jestem ładna, czy jestem zdolna, czy coś dobrze robię. Nawet kiedy mój tata mnie gdzieś brał, no bo jako dziecko byłam zawsze i ładnie ubrana, byłam takim ładnym dzieciaczkiem. No, ładnie zawsze ubranym przez mamę, tak mnie gdzieś brał, no to powiedzmy, nie wiem, wracaliśmy, no, pojechał na jakieś spotkanie biznesowe, wracaliśmy i ja byłam głodna, no bo cały dzień mój ojciec nie dał mi nic do jedzenia i byłam głodna, chciałam, żeby mi batelnik kupił i zaczęłam płakać, że jestem głodna. No to dostałam znowu. No, że takie momenty, kiedy spędzałam z nim czas, to zawsze się kończyły czymś nieprzyjemnym. Zawsze. Więc ja nie mam żadnego miłego wspomnienia z moim ojcem. No, nawet jednego. To taka niby rodzina wierząca, a tak po prostu służyli Belzebubowi, wiesz. Tu z jednej strony z koszyczkiem, ze święconką tam lecieli, a z drugiej strony, jak siadaliśmy do rodzinnego stołu, to mój ojciec tylko szybciej, szybciej, już siadamy. Nie było w ogóle rodzinnej atmosfery. Ja nienawidziłam świąt. Wyobraź sobie, że nienawidzisz świąt, no. Jeżeli nie widzisz, nie masz relacji z Bogiem, nie widzisz w ogóle, po co są te święta i jeszcze musisz spędzić czas z ludźmi, którzy cię krzywdzą, to jaki sens mają święta? Ja naprawdę niedawno zaczęłam lubić święta. I tak jak już mówiłam, wpadałam w różne związki. A to poznałam jakiegoś tam gościa, który stwierdził, że jestem wspaniała, zaraz chciał się ze mną żenić, och, wspaniale, wspaniale. Ale ja analizowałam, tak, i stwierdziłam, że ja będę gdzieś tam jakimś dodatkiem do kolesiów i piwka. Więc tam po 2 czy 3 latach zerwałam zaręczyny, odwołana data ślubu, ojejku, dręczył mnie potem ten człowiek, wiesz. No, tak, i taki oryginalny egzemplarz. Potem znowu tam kogoś, i tak powiem ci, że spotykałam jakichś takich ludzi, tylko mówię ci, to cały czas był ten moment, że wiesz, ktoś na mnie zwrócił uwagę, na tego grubasa, co się do niczego nie nadaje, no, na tą babę z gaśnicą, rozumiesz? Ktoś na mnie zwrócił uwagę, to do czego ja mam chcieć więcej? No, ja nie mam prawa oczekiwać, tak? Później wyszłam za mąż. Mój mąż był człowiekiem, który niemalże codziennie chodził do kościoła. Był bardzo wierzący, z różańcem na ręku, rączka na serduszku. W ogóle świętszy był niż sam papież, naprawdę. Później się okazało, że był uzależniony od pornografii, miał skłonności do przemocy. Pobraliśmy się w lipcu, a ja w grudniu, no, pod koniec listopada, pierwszy raz dostałam od mojego męża. Więc kupiłam sobie psa. 60 kilo psa, który mnie bronił. I rok byłam z moim mężem i powiem ci, że gdyby nie to, co wyniosłam z domu, to doświadczenie mojej mamy i to doświadczenie dziecka poniżanego przez ojca furiata, który w jednej chwili ma dobry humor i nic się nie dzieje i cię ignoruje, a za chwilę wpada w furię, bo spojrzałeś krzywo, bo się odezwałeś nie tak, bo odłożyłeś coś, gdzie nie trzeba, bo szlaczek masz krzywo w zeszycie i za takie rzeczy można było dostać manto. I ja tak sobie pomyślałam, i moje dzieci mają mieć takiego samego ojca jak ja? Nie, dosyć tego. I wyprowadziłam się od mojego męża. W zasadzie wyprowadziłam się w maju, pobraliśmy się w lipcu, więc dosyć szybko, tak? W zasadzie no, niecały rok byłam żoną Pawła. To był bardzo trudny czas dla mnie, wiesz, bo ja miałam takie poczucie złamania, takie naprawdę poczucie złamania, że i tak siedziałam, miałam taką na działce skrzynkę z węglem, jeździłam tam na tą działkę, brałam sobie 3 paczki papierosów, wypalałam te papierosy i krzyczałam do Pana Boga: widziałeś, jakiego miałam ojca, widziałeś to wszystko i co, gdzie ty teraz jesteś? Jak mogłeś dopuścić do tego? Jak w ogóle mogłeś coś takiego mi zrobić? No, tak mnie złamać, jeszcze za mało. Jeszcze ci mało, tak? Jedziemy dalej. I ile to całe życie będę taka poniżana, taka łamana, taka w ogóle kołem młyńskim? I bardzo mi było wtedy ciężko. Pamiętam, że to był najcięższy okres w moim życiu, bo ja nie miałam wtedy jeszcze jakiejś takiej dobrej relacji z moją mamą. Ja do mojej mamy zresztą, wiesz, po doświadczeniach w domu, kiedy moja mama widziała, że jestem bita, jestem poniżana, ale uważała, że mój brat się o mnie martwi, dlatego mnie przezywa. Mój ojciec się o mnie martwi, dlatego wyzywa mnie od grubasów. To jest po prostu przejaw troski, rozumiesz? Poniżać kogoś to jest przejaw troski. I ja miałam iść do mojej mamy i powiedzieć, że mąż mnie pobił? Ja miałam iść do mojej mamy i powiedzieć, że się rozwodzę? No nie, ja to wszystko, powiem ci, kisiłam. Tak w sobie to kisiłam. Myślałam, że zwariuję. I gdy mnie ten mój pies, który w zasadzie tam, on siadał obok mnie. Siadał obok mnie, powiem ci, i on lizał moją rękę. I tak spędzaliśmy całe godziny. I te godziny za godzinami, dni za dniami, tak jakoś po prostu mijały. I ten czas o tyle miał sens, że to po prostu minął. Niedługo później poznałam Andrzeja. No, weszliśmy w naszą relację, jak to w świecie teraz się wchodzi, no. Przez alkowę, więc wiadomo, że jak się zaczyna tak życie od tej strony, no to później jest trudno nawiązać relację małżeńską. Mój mąż czekał w zasadzie na to, aż się rozwiodę. Ja się rozwiodłam w środę, a w sobotę mój mąż mi się oświadczył. Pobraliśmy się, okazało się zaraz, że jestem w ciąży. I za chwilę zmarł mój dziadek, który zachowywał się jak prawdziwy ojciec, który był uosobieniem po prostu wszystkich cnót, jakie mężczyzna może posiadać. Był silny, stateczny, nie był porywczy, troskliwy, odpowiedzialny, świetnie gotował. I wiedziałam, że żeby nie wiem, co się stało w życiu, mój dziadek da mi reprymendę, powie mi, że tak nie wolno, ale nie przestanie mnie kochać, nie cofnie miłości. I powiem ci, że no, to takie było moje koło ratunkowe. Myślę, że gdybym dziadka takiego nie miała, to bym zwariowała. To był tata mojej mamy. Zresztą często mówił, że jestem jego adoptowanym dzieckiem. Ja dziadkowi kupowałam prezenty na dzień ojca, a dziadek mi kupował na dzień dziecka. I I tak też wyrzucałam Panu Bogu i tak mówiłam: Panie Boże, zabrałeś mi mojego dziadka, mojego kochanego dziadka, jedyną ostoję w tym życiu, a dałeś mi rozwrzeszczanego dzieciaka, z którym ja sobie nie radzę, który drze się bez przerwy, bo mój dziadek zmarł w styczniu, a w kwietniu urodziła się Ala. Więc ja mam w zaawansowanej ciąży, na pogrzebie, złamana, przekoszona życiem i naprawdę, no myślałam, że zwariuję. I myślę, że gdybym nie była w ciąży, to myślę, że bym się zabiła. I to nie jest coś takiego, a każdy tak mówi, bo ja miałam próbę samobójczą w swoim życiu. I dla mnie to, zresztą utkwiło mi kiedyś taki psycholog, bo ja byłam jeszcze niepełnoletnia, powiedział mi, że człowiek, który raz się targnął na swoje życie, dokończy dzieła. Jak psycholog mówi, rozumiesz, 17-letniej osobie. No geniusz, ale no... Cóż. I naprawdę myślę, teraz to wiem, że Pan Bóg wiedział, co robi. Bo ja czułam, że mam takiego żyć. To, że budziłam się w nocy, Ala po prostu szalała, aerobik uprawiała w nocy, rozumiesz? Trzecia w nocy, ja się budzę, tu noga, tu ręka, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Ale ja się czułam, że żyję. Tak mnie wszystko bolało, że ja czułam, że żyję. I później urodziła się Ala. Ala była dzieckiem... zdrowym była dzieckiem. Ja się tak cieszyłam, że ona jest zdrowa, bo po takich, wiesz, emocjach silnych to różnie bywa, tak? Była zdrowa, jak się wydarła, to cały szpital wiedział w nocy. Położne nie wiedziały, co się dzieje. Ona się jedna darła, wszystkich budziła. I w zasadzie darła się bez przerwy. I ja nie wiedziałam, co mam robić. Później tam okazało się, że ona miała nadwrażliwość dotykową. Wiesz, ja jako matka brałam dziecko na ręce i przytulałam, a ona jeszcze bardziej się darła. I ja nim zrozumiałam, nim przewertowałam wszystkie notatki ze studiów i poszliśmy na diagnozę integracji sensorycznej i wykazało, że no, miałam rację co do niektórych rzeczy, które słyszałam, że wymyślam, wyolbrzymiam. No to zupełnie się, no może nie zupełnie, ale zmieniło się, tak? Moje postrzeganie jej, bo ja się czułam, że to nie jest jakieś, wiesz, zepsute dziecko dostałam. Bo ja miałam takie podejście, ja byłam całe życie zepsuta, ja byłam nie taka. Wszystko robisz nie tak. Rozumiesz, jeżeli słyszysz takie rzeczy, wszystko robisz nie tak, no to pewnie dzieciaka też masz zepsutego, tak? No coś jest z nim nie tak, no. Które normalne dziecko się drze bez przerwy? Chodziłam dalej, jak wróciłam po roku, odetchnęłam, odżyłam, chodziłam na te 8 godzin do pracy. 8 godzin żyłam, po czym wracałam do domu, rozumiesz? Tak. Jestem okropną matką. Zapisałam się na angielski, słuchaj. Zapisałam się na angielski i miałam taką nauczycielkę, no w porządku, kobieta, śpiewała w chórze kościelnym, chodziła na te wszystkie manifestacje, te takie, co te marsze takie z piorunami, wiesz, że kobiety krzyczały, że mają prawo wyboru. Ja tłumaczyłam jej, że wybór to masz do momentu, kiedy to jest swoje ciało, ale jeżeli w twoim ciele rozwija się ciało innego człowieka, to już nie jest wybór, to jest życie. No i któregoś razu powiem ci, że tak się ścięłyśmy, poszło na noże, naprawdę. I to z niczego, słuchaj, no. Ona mnie wyrzuciła z zajęć. Po prostu mi powiedziała, i się wynoś, nie? No to cóż, ja się ujęłam honorem, mówię, to się wynoszę. I no tam sobie żeśmy nawciskały, kulturalnie, żeby nie było, bez żadnych wulgaryzmów, tak? I zmieniła mi nauczyciela. Jako, że miałam umowę podpisaną na cały rok, jej się nie opłacało mnie skreślać, oddawać mi pieniędzy, więc zmieniła mi nauczyciela. I miałam takiego śmiesznego nauczyciela, słuchaj, no pierwsze tam 5 lekcji, myślałam, no kurczę, odklejono od rzeczywistości. No taki po prostu gdzieś lewituje, wiesz, na pograniczu zdrowego rozsądku człowiek. Ja się przygotowywałam wtedy do Firsta, a on mi, wiesz, wyjmuje zdjęcie, kadr z filmu Pasja, i wiesz, i opisz rysunek, nie? Ja się tak na niego patrzę, wiem, co to jest, wiem, co przedstawiam, ale to mają być lekcje angielskiego. Ale o co ci chodzi? Przecież to jest lekcja, opisz rysunek. I ja sobie myślę, no co ja mam opisać? No i mówię, że no człowiek na krzyżu, ale powiedz, no, ale co ty czujesz, jak na to patrzysz? I ten człowiek zaczął mi właśnie... No mówić mi o Bogu, ale to jest z zupełnie innej perspektywy. Nie perspektywy, wiesz, zimnego gdzieś tam demiurga, który nas zostawił, porzucił, nakręcił zegarek i odszedł, tylko ojca, który się troszczy. I też się z nim ścinałam, bo ja mówię, jaki ojciec się troszczy? Ja mówię, wiesz, jakie miałam życie? Gdzie się troszczy? Co się troszczy? Więc się zastanów, człowieku, co ty w ogóle mówisz i do kogo. Ja mówię, nie każdy miał takie lukrowane życie jak ty. No i on mi opowiedział, jakie miał lukrowane życie, jak... No, podjął kilka złych decyzji w swoim życiu. I też tak troszeczkę się stoczył. I później człowiek go odnalazł, który pokazał mu Pana Boga. I on mi też w sumie pokazał inne oblicze Pana Boga, bo ja czytałam Biblię. No i tak wtedy, tak jak jest powiedziane, że łuski spadną z oczu, tak? I ja zachorowałam. Skończyłam te lekcje jakoś tak w listopadzie i zachorowałam. Zaraz dostałam zapalenia płuc. Jeszcze byłam na takim wydarzeniu u Kamińskiego w North Church. I będzie, że wyszłam stamtąd, to w ogóle trzęsłam się, tak? Zupełnie inne pieśni. Ludzie nie siedzą, wiesz, rączki na kolankach, nie ruszają się i w ogóle, tylko ludzie nieskrępowani uwielbiają Pana Boga. To było dla mnie dziwne. I miałam takie wrażenie, że coś się dzieje, coś ewidentnie jest na rzeczy. I zachorowałam. Dostałam obustronnego zapalenia płuc. Leżałam w domu ze skierowaniem do szpitala, że jak mi się saturacja pogorszy, to mam jechać na ostry dyżur. Na sterydach. Spasłam się jak prosię. I tak wszystko mi się posypało wtedy, ale miałam dużo czasu. Bo ja czytałam tak, bo wtedy zostawił mnie Marcin z tym, że przeczytaj sobie. Tak jakbym nagle zaczęła na to patrzeć zupełnie inaczej. Tak jak, wiesz, no czytasz coś, a czytasz ze zrozumieniem, tak? Ja ci, nie wiem, książkę po rosyjsku przeczytam, ale ile z tej książki zrozumiem, no to jest inna sprawa. I tak właśnie było, że ja nagle jakbym zaczęła rozumieć. Jakbym po prostu zaczęła widzieć inaczej. I właśnie takie sprawy, że duch poucza, tak? O grzechu. I powiem ci, że takie rzeczy, jakie zaczęły do mnie wracać, no, że ja, nie wiem, no, w karty kiedyś oszukałam mojego dziadka, rozumiesz? Grałam w tysiąca i tam oszukałam coś tam i takie rzeczy, no, moje sumienie zaczęło mi wyrzucać jakieś takie rzeczy, które mi się wydawały, wiesz, no, że to zabawa. I tak, nie, to jest oszustwo. I powiem ci, że ja się tak często zastanawiałam, gdzie Pan Bóg był, wiesz? A potem, tak teraz z perspektywy czasu, to ci powiem, a gdzie ja byłam w tym wszystkim? Ja miałam pretensje do Pana Boga, że wyszłam za człowieka porywczego. Ale to była moja decyzja. Ja miałam wszystkie możliwości i inteligencję, i rozum, i możliwości zweryfikowania i podjęłam głupią decyzję i miałam pretensje do Pana Boga. Miałam pretensje do Pana Boga, że moi rodzice podejmowali jakieś tam decyzje. I o to wszystko miałam pretensje do Pana Boga. I niedawno, powiem ci, że zaczęłam to rozumieć, no kilka lat temu, jak Ala zaczęła trochę już tak być bardziej rozumna, bo moja córka się wywaliła i mówi, to twoja wina. I ja mówię, słucham? Ty się wywaliłaś, krzywo nogi stawiasz i masz do mnie pretensje? Albo założyła, biegła w klapkach i ma do mnie pretensje, albo się poślizgnęła, mówiłam, żeby uważała, a ona ma do mnie pretensje? Ja mówię, ty słyszysz się, co ty mówisz, córko? Tak mówi córka do kochającej matki? I wiesz, i takie opamiętanie nagle. I tak sobie myślę, wow. Fajnie tak powiedzieć coś do siebie też, nie? Robię mojej córce wykład, a i tak sobie myślę, tak. A ja miałam do Pana Boga pretensje, tak? O wszystko. O wszystko winiłam Pana Boga. Bo Pan Bóg przecież mógł zapobiec. Ja też mogłam za moją córką pobiec. I zapobiec. Ale czy to ma sens? Chyba chodzi o to, żeby to dziecko czegoś nauczyć. A ja paliłam papierosy wtedy. No i to dużo paliłam. I coraz więcej. I się modliłam, wiesz. Panie Boże, zrób coś z tym moim paleniem. Panie Boże, Ty to zabierz. Jeżeli Ty chcesz, to możesz to zrobić. Panie Boże, Ty to zrób. I im bardziej się modliłam, tym więcej paliłam. W domu to w ogóle kłóciliśmy się bez przerwy. Powiem ci, że ten okres przygotowania do chrztu to był jakiś dramat. I ja się przygotowałam do chrztu. I tak sobie jak wracałam do domu, to tak sobie gdzieś tam słyszałam w głowie, że mam poczekać na Andrzeja. To taka, wiesz, taka natrętna myśl. Poczekaj, ale poczekaj, 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 poczekaj na niego. I stanęłam na ganku naszego domu, oczywiście z papierosem, wiesz, odpalam na spawacza jeden od drugiego, przychodzi mój mąż. I ja mówię, mam czekać na ciebie. Mam, żeśmy się ścieli. Ja mówię, no mam czekać na ciebie. Zdecydujesz się kiedyś ochrzcić? Zdecydujesz się kiedyś nawrócić? Mam czekać czy nie czekać, bo ja tam nie wiem, bo u ciebie to tak wszystko trwa naprawdę. Od rozkazu do wykonania to jest w ogóle, nie wiem, no. I mój mąż tak stanął, mówi, poczekaj na mnie. I poczekałam kilka miesięcy. Później też było, wiem. Rozmawiałeś już o przygotowaniu do chrztu? A nie, bo coś tam. Rozmawiałeś? A nie, bo coś tam. I mówię, człowieku, ty się w ogóle chcesz, nie wiem, ty jesteś nawrócony, ty chcesz przyjąć chrzest, co ty w ogóle chcesz? I w pewnym momencie odpuściłam, wiesz, i przestałam go tam cisnąć. I przyjęliśmy chrzest razem. Weszliśmy do baptysterium jedno po drugim. I ja ledwo weszłam do tego baptysterium, bo znowu miałam zapalenie płuc. Następnego dnia miałam jechać po skierowanie do szpitala. Jeszcze, nie wiem, czy przed kościołem, czy przed tym, jak wsiadłam do samochodu, zgasiłam, wiesz, ostatniego papieroska. Ja mam astmę, rozumiesz, papieroska. I tak mówię, Panie Boże, ja do Ciebie idę. Ja to idę z Ciebie wszystko zmyć. Co Ty chcesz, to zrób. To jest Twoja wola, Ty wszystko możesz. Ale nie tak, że tak tupiące dziecko mówię, zrób, bo ja chcę, tylko możesz to zrobić. Jesteś wszechmogący, możesz to zrobić. I powiem Ci, że jak wyszłam z tego baptysterium, to od tamtej pory nie zapaliłam. I to nie jest tak, że ja się powstrzymuję. Ja czasami no, muszę i gdzieś tam palacze siedzą. Mnie to już nie przeszkadza, mnie to już nie ciągnie. Ja nie mam takiego pragnienia, rozumiesz? Nie mam tego pragnienia. I wyszłam z baptysterium, poszłam do mojego lekarza. On mnie osłuchał, mówi tak, że nie będziemy robić nawet rentgena. Płuca są czyste. Także... Także powiem Ci, że Pan Bóg jest wielki i to, że Pan Bóg czeka na człowieka, w zasadzie od kiedy my tu jesteśmy na tej ziemi, od w zasadzie Pan Bóg, jak już Ewa sięgała, to Pan Bóg już wiedział, co zrobić z nami. I teraz naprawdę powiem Ci, że nabiera dla mnie takiego sensu to, bo ja nie byłam w stanie zrozumieć pewnych rzeczy, bo skoro ja słyszę na każdej mszy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a mój ojciec jest człowiekiem takim zachowującym się podle, mój brat zachowuje się podle, to jaki to jest obraz Boga? Jakie podobieństwo Boga? I powiem Ci, że ja nigdy w kościele nie usłyszałam tego, że Bóg żałował, że nas stworzył. Ja dopiero sama to znalazłam fragment w Biblii. Wiesz, otworzyłam Biblię, cyk, masz odpowiedź. No jako, że moja ścieżka taka dorastania, no ja jestem jak takie drzewo, wiesz, jak drzewo napotyka przeszkody, to rośnie krzywe. Ono na pewnym momencie będzie wielkie, piękne, ale u tej nasady będzie cały czas takie trochę, będzie widać te znaki, że gdzieś coś się zadziało, tak? No to powiem Ci, że ja jestem takim drzewem. Wiesz, mamy taką brzozę, która rosła na gruzie, Andrzej ją uratował, ja chciałam, żeby ją wyciąć, bo jest krzywa. A Andrzej mi tak, zostaw ją, zobaczysz, ona jeszcze będzie piękna. I powiem Ci, że ona jest piękna, ta brzoza, stoi w klombie pięknie, dumnie. Ale widać ten moment, kiedy ona rosła w gruzie, kiedy nie miała dobrych warunków, wiesz, do wzrostu. I ja już jakiś czas po nawróceniu i po chrzcie powiem Ci, że miałam takie momenty bardzo ciężkie. Bo jakby, nie wiem, jakby po prostu... Wiesz, wracały do mnie pewne rzeczy, których ja nie byłam w stanie udźwignąć jako dziecko. Takie po prostu szczegóły z różnych takich momentów bardzo dla mnie ciężkich, trudnych. I powiem Ci, że znalazłam oparcie, znalazłam podporę. Ja nigdy nikogo nie prosiłam o pomoc, bo ja wiedziałam, że ja muszę, wiesz, wszystko zawsze sama. Problemy to się ukrywa, o tym się nie mówi. Wiesz, dla mnie to, że ja się zgłosiłam do starszych mojego zboru i poprosiłam ich o modlitwę, o taką naprawdę, wiesz, o wstawienie się takie, nade mną po prostu. Dla mnie to w ogóle był taki krok milowy, że ja powiedziałam komuś, że sobie nie radzę, rozumiesz? Ja się przyznałam, że sobie nie radzę. A teraz wiem, że nie muszę sobie radzić. Ja nie muszę być doskonała. Pan Bóg jest doskonały, Pan Bóg wie, co robi. I to jest taka niesamowita lekkość naprawdę Niesamowita lekkość bycia człowiekiem. Byciem człowiekiem nawróconym, bo ja nie muszę się martwić. Bo czym ja mam się martwić? Ja jestem zbawiona. Ja jestem i tylko w zasadzie moim obowiązkiem jest przynoszenie owocu. Ja mam pociągnąć jak najwięcej ludzi za sobą, jak najwięcej głosić Ewangelii. Ja wszystko, co czynię, mam czynić na chwałę Bożą, tak? I ja nie muszę się martwić, nie muszę się tak przywiązywać, wiesz, do rzeczy, do tego, że ja coś mam, że czuć się... Ja się nie muszę czuć lepsza, bo ja coś mam. Ja się czuję dobrze, bo Bóg mnie kocha. A jak mnie inni nie lubią, no to trudno. No nie muszą mnie lubić. Nieważne, jak bardzo człowiek jest złamany. I nieważne, jak bardzo człowiek czuje się złamany. I nieważne, ile przeżył. Mnie czasami bolą nogi, bo dużo przeszłam. Ale to nie jest istotne, bo takiego połamanego do szczętu, na proch startego człowieka, Pan Bóg jest w stanie wstawić taki egzoszkielet, taki zewnętrzny szkielet, który tego człowieka będzie utrzymywał i podtrzymywał. I to jest łaska. Miłość jest tylko w Chrystusie. Można robić różne rzeczy, ale to nie będzie miłość. To będą jakieś tam puste uczynki. A miłość jest w Chrystusie, a my mamy po prostu polewać ludzi miłością.